Cześć, słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo, ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy moim blogowi. Cześć, słuchajcie, dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o klasyce. Klasyce klasyk i o tym właściwie, co czyni klasykę, a także o tym, dlaczego tak trudno obejrzeć ekranizację klasyki, nawet jeśli jest dużo filmów na podstawie danego dzieła. A punktem wyjścia do moich refleksji będzie film Trzej Muszkieterowie D'Artagnan, film produkcji francuskiej z 2023 roku, który widziałam niedawno. Obejrzałam go sobie w kinie, to jest taki duży projekt francuski, który dzieli tą książkę Aleksandra Dima na dwie części. I to jest rzecz, którą zrobiono podobnie w 1973 roku, kiedy byli ci Trzej Muszkieterowie, a potem Czterej Muszkieterowie. To jest ta ekranizacja z Michaelem Yorkiem i Olivierem Reedem. Jeśli może ją pamiętacie, dla mnie to była bardzo ważna ekranizacja Trzech Muszkieterów, bo to była pierwsza, którą widziałam, po pierwsze. Tam jeszcze Richard Chamberlain grał. Więc to była pierwsza, którą widziałam. A druga sprawa, to muszę Wam opowiedzieć, bo wydaje mi się, że to fajne, żebyście poznali tą historię, że to był pierwszy film w moim życiu, który widziałam najpierw w telewizji, a potem w kinie. To wyglądało tak, że ten film leciał dosyć często w telewizji, ja go obejrzałam z moim tatą. Mój tata bardzo lubił Trzech Muszkieterów, czytał nam Trzech Muszkieterów i zawsze nas namawiał do czytania Trzech Muszkieterów w ogóle. Namawiał nas do czytania książek Dima. Jakby on leciał w telewizji, ja go dosyć dobrze znałam i potem, jak byłam w gimnazjum, to poszłam z klasą do kina Muranów, bo takie lekcje trochę o historii, ale też o gatunkach filmowych. No i pamiętam, że pokazali nam ten film w kinie i dla mnie to było absolutnie porażające, bo ja sobie uświadomiłam, jak inny jest film oglądany w kinie niż oglądany w telewizji i jak inne to jest doświadczenie. I ja wiem, że to może się wydać dziwne, że ja dopiero będąc w gimnazjum miałam takie przeżycie, ale pamiętam, że to na mnie jakby dzisiaj pamiętam ten efekt, który to wywołało i do dzisiaj jest to jedna z tych rzeczy, która dla mnie stanowi taki punkt zaczepienia, kiedy rozmawiam z różnymi osobami odnośnie oceniania, czy w ogóle mówienia o filmach, zależnie tylko gdzie się je widziało, bo rzeczywiście obejrzenie filmu w kinie to jest zupełnie co innego. Poziom uwagi, poziom zwrócenia uwagi na detale, tempo filmu, zupełnie inaczej się te rzeczy odbiera. I to pamiętam, że Trzej Muszkieterowie mi to fantastycznie pokazali. Sama powieść Aleksandra Dima, no to jest jedna z najczęściej ekranizowanych powieści w historii kina. Pierwszą ekranizację mieliśmy w 1903 roku, a mimo, że bardzo, bardzo mało o niej wiemy. To znaczy po prostu wiemy, że była, wiemy, że Francuzi coś takiego zrobili. I teraz, żeby to było ciekawe, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że Trzej Muszkieterowie wyszli w 1844 roku, no to jeszcze ludzie, którzy czytali Trzech Muszkieterów, jak byli nowością, lekka sztuka, mogli się spokojnie, w ogóle bez trudu, załapać na pierwsze ekranizacje, łącznie z tymi, które już były, prawda, w 1913, 14, 16, bo mniej więcej wtedy zaczęły się robić takie lepsze i większe ekranizacje. W 21 był taki niemy film, amerykański, w którym Douglas Fairbanks grał. Ogólnie rzecz biorąc, jakby to, dlaczego było tych tyle ekranizacji, wynikało także z tego, że przez to, że to jest powieść francuska, to na samym początku, ale zresztą nadal, bo przecież ten film, na którym ja byłam, też był francuski, więc jakby bardzo dużo było filmów francuskich. Nie wiem, czy wiecie, że własną wersję robili na przykład Włosi, Meksykanie. Jest film 1966 roku, który jest koprodukcją argentyńsko-urugwajską. Jeśli chodzi o Trzech Muszkieterów, oczywiście są takie filmy, które wydaje mi się, że więcej osób kojarzy, czyli chociażby właśnie tą adaptację 1973, która chyba była taka najsławniejsza i dla wielu takim było punktem odniesienia. W Polsce bardzo, bardzo dużo osób kojarzy oczywiście tą musicalową rosyjską wersję z lat 70. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób kojarzy piosenkę z tytułową. To znaczy jest taki przedział wiekowy ludzi, którym jeśli powiesz, Trzej Muszkieterowie, to zaczynają nucić piosenkę z radzieckiego musicalu i to jest dosyć śmieszne. No ale rzeczywiście, tak jakbym miała powiedzieć, to troszeczkę to tempo słabnie w ostatnich latach, że się tak wyrażę, bo gdybym miała policzyć tylko te ekranizacje, które powstały za mojego życia, no mamy przede wszystkim The Return of Musketeers, czyli to jest ten trzeci film o muszkieterach z Michaelem Yorkiem i Olivierem Reedem. Potem mamy Trzech Muszkieterów Disneya, to była ta produkcja, gdzie grał Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell. Ja przyznam, że nie jestem wielką fanką tej adaptacji, ona jest bardzo disneyowska. Potem mamy taki film Muszkieter, nie wiem, czy pamiętacie, w 2001 roku był taki film Muszkieter. On miał tak jakby pokazać muszkietera, ale w takim wersji tego kina, które było straszliwie zafascynowane przy czarnym tygrysem ukrytym smokiem. To był bardzo dziwny film, ale go widziałam, więc mamy trzy. Potem mamy taką wersję, którą prawdopodobnie bardzo wiele osób oglądało, czyli wersję z 2011 roku z Luke'em Evansem, Christophem Waltzem, Madsem Mikkelsenem, Orlando Bloom, Bloomem, kogo tam nie było, z Matthew McFadden się też pojawia. To jest film, w którym jednocześnie jest Luke Evans i Orlando Bloom, żeby nas wszystkich skołować, bo ci panowie są do siebie zbyt podobni. No i mieliśmy też wersję oczywiście BBC, mieliśmy serial BBC, który, nie wiem, bardzo dużo osób oglądało, bo oczywiście mnóstwo animowanych wersji za mojego życia, pamiętam, było, co to było, Mickey Donald i Goofy, Trzej Muszkieterowie chyba w latach 2000, był taki film i zresztą w ogóle Three Musketeers. Były oczywiście rzeczy tego typu jak Człowiek w żelaznej masce, który był jak kontynuacją historii muszkieterów, córka D'Artagnana, no było tego bardzo, bardzo, bardzo dużo, co jakby dowodzi po prostu, jak niesamowity potencjał ma ta historia, łącznie z tym, że Ukraińcy wyprodukowali musical z podmianą płci, tam jedną z głównych grał Zełenski, jakby niech będzie dla was obrazem po prostu, jak wielki jest Zamek Muszkieterów, czy nawet udało nam się tu wprowadzić gdzieś bokiem prezydenta Ukrainy. W każdym razie, dlaczego o tym mówię w ogóle? Dlaczego robię taki długi wstęp? Po pierwsze dlatego, że mam taką leciutką obsesję na punkcie Muszkieterów i właśnie dlatego, że bardzo wcześnie obejrzałam Muszkieterów i bardzo też wcześnie mój tata jak forsował, mam takie wrażenie to, jak fajna jest ta powieść ma i jak to jest po prostu dobrze napisane. To ja mam taką małe marzenie, żeby obejrzeć kiedyś wszystkie wersje Muszkieterów. I niektóre mi się udało obejrzeć, te bardziej dostępne, niektórych nie. Udało mi się zobaczyć ten film z 21 roku, to jestem bardzo dumna, ale im więcej oglądam filmów o muszkieterach, tym bardziej uświadamiam sobie jedną rzecz. Otóż, wszyscy chcą mieć film o muszkieterach, nikt nie chce zekranizować powieści Aleksandra Dima. Już spieszę powiedzieć, o co chodzi. Oczywiście, twórcy tych filmów, seriali, produkcji chcą pewne elementy tego, co napisał Dima. Są bardzo konkretne elementy i nawet są pewne sceny, ale sama fabuła jest dla nich przynajmniej moim zdaniem albo zbyt skomplikowana, albo zbyt nie dzisiejsza, albo mają własny lepszy pomysł, jak podkręcić jeszcze stawki. Co prowadzi do tego, że ja mam taką wielką teorię, że wszystkie adaptacje Trzech Muszkieterów to są fanfiki. To jest taka dosłownie twórczość polegająca na tym, że patrzysz na bohaterów, patrzysz na świat i myślisz sobie, o mój Boże, jakie to jest super, ja chcę coś swojego w tym świecie. I bardzo wiele z tych rzeczy naprawdę ma taki vibe fanfików. No to serial BBC, który ja bardzo kochałam i bardzo go oglądałam, tam Tom Burg grał, którego zawsze mi zmienia Walt na Tom Burek. To była świetna moim zdaniem ekranizacja, właśnie nie ekranizacja, to był świetny fanfic, bo tam właściwie wszystkie praktycznie przygody poza jakimiś drobnymi elementami były wymyślone przez scenarzystów. Ale uwaga, uwaga, co w takim razie jest w książkach Dima, co ludzie chcą? I od razu powiem tak, chcą niektóre pojedyncze sceny. Niektóre sceny Dima napisał tak fenomenalnie, że wszyscy chcą je odegrać jeszcze raz. Jedną z takich scen jest no to przybycie D'Artagnana do Paryża, kiedy on wyzywa na pojedynek kolejnych muszkieterów. I mam wrażenie, że komizm tej sceny i fakt, że bohater sobie nie zdaje sprawy z tego, co się stanie, ale my, jako ludzie, którzy doskonale znamy tą powieść i doskonale znamy tych bohaterów, wiemy, do czego on prowadzi i że umawia się na pojedynek nie tylko z wybitnymi szermierzami, ale też z wybitnymi szermierzami, którzy są przyjaźnią. Czyni tą scenę przezabawną i bardzo lubię, jak kolejne adaptacje ją odtwarzają w najróżniejszy sposób. Ale wydaje mi się, że tym, co jest absolutnie kluczowe i tym, co prowadzi właśnie do tego, że wracamy ciągle do Trzech Muszkieterów, to jest to, że Dima napisał fenomenalne postaci. I to nie tylko na pierwszym, ale też na drugim planie. No bo zastanówmy się. Oczywiście mamy naszych Trzech Muszkieterów, czyli Atosa, Portosa i Aramisa. Trzeba zwrócić uwagę, że każdy z nich jest napisany trochę inaczej i ma swoje własne cechy, zarówno fizyczne, jak i swoje cechy charakteru. I oni razem składają się na takiego jednego perfekcyjnego bohatera, ale też jakby nie są tacy bardzo oczywiście, wydaje mi się, że Arami z tym swoim połączeniem religijności z słabością do kobiet jest takim bardzo trafnym, ale też ciekawym połączeniem. Wydaje mi się, że Atos jest takim bohaterem, który jest w pewnym momencie nas czasem nawet denerwuje, bo jest taki szlachetny, a my chcemy, żeby on robił złe rzeczy. Ale też oni są, no dosyć powiedziałabym okrutni, zwłaszcza jak są zestawieni z ludźmi kardynała. Mamy oczywiście D'Artagnana i wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo śmieszne, bo to jest powieść, w której główny bohater jest najmniej interesujący, ale pod tym względem akurat to jest bardzo dobra konstrukcja, bo wiemy, że główny bohater nie musi być bardzo interesujący, ponieważ główny bohater ma stać się dla nas takim przewodnikiem, a może nawet takim naszym czytelnika self-insertem, że my się mamy poczuć tym D'Artagnanem. W związku z tym on nie może mieć zbyt wielu cech. D'Artagnan nie jest moim ulubionym bohaterem napisanym przez Aleksandra Dima, ale to jest jakby pierwszy plan, tak? Mamy naszych muszkieterów, ale tym, co jest moim zdaniem najlepsze, to jest ten drugi plan. Czyli tak, mamy kardynała Richelieu. No, kardynał Richelieu to jest po prostu najlepszy wilan w historii literatury, a przynajmniej na pewno jest w bardzo wąskiej grupie najlepszych wilanów w historii literatury. Bo z jednej strony oczywiście mamy postać historyczną, no ale przecież tak naprawdę tym, co jest najlepsze, to jest połączenie tego, że on jest na widoku, on jest tuż obok króla. Wiemy, że podejmującym ważne decyzje, ale jednocześnie ma swoje tam tajne machinacje i nie działa na korzyść Francji, a działa na swoją korzyść, na korzyść własnej władzy. Ale właśnie taki przeciwnik, który się nie tyle skrywa w mroku, który sam niczego nie załatwia, któremu bardzo trudno cokolwiek udowodnić, bo ma swoich ludzi. To jest właśnie taki najlepszy przeciwnik, tak? Nie można wejść po prostu do pałacu i zasztyletować Richelieu. To jest niemożliwe, tak? W związku z tym, no, to jest, prawda, ta zła moc, która działa przeciwko Francji. Mamy króla, którego wszyscy chcielibyśmy, wiecie, złapać i potrząsnąć nim. Chcemy, żeby król był prawdziwym królem. Chcemy, żeby był najlepszym możliwym królem Francji. Ale co jest bardzo ciekawe, bo nawet jak nie jesteś wielbicielem monarchii, to chcę, żeby to był dobry król. To też jest dosyć ciekawe, bo to nas tak jakoś psychologicznie ustawia. Mamy oczywiście królową i teraz czy my martwimy się o godność królowej? Niekoniecznie. My się martwimy o to, że godność królowej to jest godność Francji. I to w ogóle jest ciekawe, jak się wchodzi w świat Trzech Muszkieterów, to człowiek ma takie: Francja, najważniejszy kraj na świecie, trzeba go bronić przed tymi złymi Anglikami, bo to masz takie, co? To nie jest mój konflikt w ogóle. Nie jestem francuską patriotką. Co się wydarzyło? Mamy Milady de Winter, która ma swoje ciekawe backstory i w ogóle jest taką postacią, no, wcale nieoczywistą, tak? I taką, którą aż się prosi, żeby reinterpretować, żeby dodawać jej nowe znaczenia, nowe umiejętności. I teraz ja się nie dziwię, że jak się patrzy na ten zbiór bohaterów, mamy Konstancję jeszcze, na przykład mamy tego głównego pomagiera Richelieu. Jak patrzy się na te postacie, to ma się ochotę coś z nimi zrobić, bo one są świetnie napisane, mają świetne relacje między sobą. Ale to nie wszystko. Do tego wszystkiego to się dzieje w bardzo konkretnym momencie historii Francji. No wiemy, w którym momencie to się dzieje, w połowie XVII wieku. I teraz tak, połowa XVII wieku to jest po prostu idealny moment, bo jest na tyle dawno, że te stawki, o których mówią bohaterowie, nas już bezpośrednio nie dotyczą. Jest to bardzo charakterystyczna wizualnie epoka, zwłaszcza jak ja wam powiem muszkieter, to wy już go widzicie. Widzicie to jego kapelusz, widzicie szpadę, widzicie ten charakterystyczny kołnierz, widzicie charakterystyczne buty. I to jest na tyle dawno, że to jest taka zamknięta bańka historii. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jak może wiecie, jakby tak się trochę skończyła monarchia we Francji dosyć drastycznie. W związku z tym to też nie jest tak, jakby opowiadanie o angielskiej monarchii to jest zawsze ten taki posmak tego, że to gdzieś jest ta jakaś niteczka, która łączy tamto z rzeczywistością obecną. We Francji jakby jest to zamknięty moment. W związku z tym z jednej strony mamy historyczną opowieść, gdzie możemy łapać różne historyczne smaczki i na przykład wiesz, co się stanie w La Rochelle, jeśli znasz historię. A z drugiej strony no jest to jakiś moment zamknięty. Do tego wszystkiego mam wrażenie, że kiedy sobie tak na przykład myślę o Potopie, o Sienkiewiczu, tak, który pisze też jakąś taką przygodową powieść historyczną, to jest ten problem, że to jest historyczne, ale bardzo, bardzo długo nie było zamknięte. To znaczy, wiecie, kwestie związane, no może poza Szwedami, z którymi mamy od dłuższego czasu sztamy, ale kwestie związane z wojnami na wschodzie, bardzo długo to było trochę blisko historii. To nie było wszystko ustalone. Kto gdzie ma jaką granicę, co jest nasze, co jest ich, kto jest naszym przyjacielem, a kto wrogiem. Zresztą nadal, jak patrzymy na wschód, to raczej nie mamy zbyt pozytywnych emocji. Konflikt między Francją a Anglią jest zakończony. To znaczy, obecnie rozgrywa się głównie na przestrzeni kulturalnej i kulinarnej. Natomiast to jest koniec. To jest też takie bezpieczne granice. Oni się już nie będą wdawać w żadne wojny. Tam już jest pokój na wieki wieków. Nikt sobie chyba nie wyobrazi, że Anglicy zaatakują Francuzów albo Francuzi Anglików. To się skończyło, więc to jest jeszcze jedna rzecz, że o ile mi się wydaje Potop najlepiej działa, nie lękamy się Szwedów już w tym momencie, to Ogniem i Mieczem i Pan Wołodyjowski mają w sobie takie elementy, że to jeszcze jakoś tam korespondowało, no, stosunkowo nawet niedawno, z jakimiś emocjami, z jakimś poczuciem, że ta nitka prowadzi do współczesności. Wydaje mi się, że w przypadku Francji i w przypadku zwłaszcza Trzech Muszkieterów to jest zamknięta bańka. To jest taka historia skończona. Jestem gotowa przyjąć każdą uwagę, że absolutnie nie jest to historia skończona i że Dima zdawał sobie sprawę z emocji we współczesnej sobie Francji. No, ale jednak mimo wszystko mam wrażenie, że dla reszty świata na 100% jest to jakby historia, którą obserwujemy z takim miłym dystansem. Do tego wszystkiego, nawet patrząc na to, jak często mamy problem z opowieściami, które, nie wiem, dotyczą przyszłości, bo mają wymiar kolonialny, co często się zdarza, że muszkieterowie tego nie mają, bo się dzieją wszyscy we Francji. Najwyżej możemy być źli, że prawda, oglądamy bohaterów, którzy bronią króla Francji, a z drugiej strony wiemy, że król Francji jakby nie rządzi do dzisiaj i że rewolucja kiedyś przyjdzie, więc możemy sobie to oglądać w jakiś sposób spokojnie. Im dłużej myślę o Trzech Muszkieterach, tym bardziej myślę, że to jest właśnie dowód na to, że te najwybitniejsze dzieła literatury tak naprawdę zasadzają się właśnie na tym momencie, w którym odpowiednio ustawisz bohaterów w relacjach między sobą i znajdziesz taki świat, albo go wykreujesz, który będzie aż zapraszał do tego, żeby w nim opowiadać historię. I kiedy myślę o tych właśnie dziełach kultury, które bardzo często wracają, tak? Czyli właśnie o dziełach Jane Austen, o dziełach Sióstr Bronte, o Dickensie, to one wszystkie właściwie zasadzają się na fantastycznie napisanych relacjach między bohaterami. Jeśli myślimy na przykład o takich sytuacjach, w których wracamy i wracamy do bohaterów, no chociażby, nie wiem, Hercules Poirot, tak, czy James Bond nawet, no to tak naprawdę nie wracamy do fabuł, te fabuły bardzo często modyfikujemy, czasem one nam ciążą, czasem już czujemy, że to nie o to chodziło w tym wszystkim, tylko wracamy do postaci, tak, do bohaterów. Myślę, że to jest całkiem niezła taki punkt wyjścia dla ludzi, którzy zastanawiają się nad pisaniem, zwłaszcza nad tym pisaniem, które ma żyć długo, tym pisaniem popularnym, że właściwie co jest ważniejsze, tak, że to jest ta fabuła, ta historia, którą opowiadamy, czy kim ją opowiadamy, kto będzie brał w niej udział. I mam wrażenie, że jeśli mówimy o takim elemencie żywotności, o tym, do czego wracamy, no to się okazuje, że to są ci bohaterowie, bo o nich każdy może opowiedzieć sobie swoją własną historię. I kiedy rozmawiałam o tym z Madeuszem, to on powiedział, no Kasia, no ale z drugiej strony spójrz, to jest taka komedia dell'arte tak naprawdę, że podsuwa się nam bohaterów i możemy ich sobie ustawiać w dowolnych historiach. I pod tym względem wydaje mi się, że to jest po prostu być może coś bardzo dla nas naturalnego, że historia wydaje nam się, może nawet z tego nie zdajemy sprawy, w jaki sposób dogorzona do tego, kim są ci bohaterowie, w jakich oni są między sobą relacjach, a jednocześnie, no właśnie, to co mówię, dla mnie cała ta adaptacja Trzech Muszkieterów ma taki posmak fanfiku, czyli że tak naprawdę my nie chcemy tej opowieści Dima, ona jest dla nas tylko jakimś punktem zaczepienia. Być może twórcy biorą od niego też takie jakby dramatyczne momenty, wyprawa po naszyjnik, czy pojedynek z ludźmi kardynała, niekoniecznie chcą opowiedzieć dokładnie to, co napisał Dima. To wrócę jeszcze na chwilę do tego filmu D'Artagnan, bo nie wiem, prawdopodobnie go nie widzicie w kinach, on już chyba nie jest w kinach. W ogóle. Czy to jest dobra ekranizacja? Powiem tak, najlepsze w niej jest to, co napisał Dima i ma, jakby przypomina też o tym, jak to są dobre postaci. Natomiast tam jest też trochę dużo takiego własnego podkręcania atmosfery i to moim zdaniem niekoniecznie gra. Natomiast co mi się bardzo podobało i co też gra moim zdaniem zdecydowanie na korzyść tego filmu, to, że to jest część pierwsza. Że oni jednak stwierdzili, że nie da się zekranizować Trzech Muszkieterów w jednym filmie. Postanowili zekranizować go w dwóch. W ogóle ten pierwszy się kończy cliffhangerem i autentycznie siedziałam na sali w kinie i dziewczyna jakieś trzy rzędy pode mną, jak się zorientowała się, że jakby jest cliffhanger, to krzyknęła, chyba sobie robicie żarty. To jest o tyle ciekawe, że to znaczy, że musiała na tyle słabo znać całą historię, że nie zdawać sobie sprawy, że jest jeszcze dużo wątków, które ten film w ogóle nie poruszył. Albo jakby nie zdawać sobie sprawy, że przy tym tempie opowiadania historii nie zdąży się domknąć wszystkich wątków. Więc ja jestem na pewno pójdę na Milady. Jestem ciekawa, jak to wszystko pozamykają, wtedy będę mogła wydać jakąś szerszą ocenę. Na pewno nie jest to jakaś taka idealna adaptacja. Cały czas mam takie poczucie, że tam jednak mimo wszystko ja bym to zrobiła inaczej. I też jest trochę takich elementów, które wydaje mi się mają nam przenieść muszkieterów do współczesnej akcji, do współczesnego tempa akcji, co jest dosyć trudne, no bo jednak mimo wszystko ludzie postrzegali akcję trochę inaczej w 1844, a trochę inaczej postrzegają akcję w 2023. I chyba wydaje mi się, że twórcy zakładają, że my chcemy więcej scen akcji, a wcale nie jestem do końca pewna, czy ludzie, którzy poszli na muszkieterów, koniecznie muszą ich mieć więcej. No i też ja jestem zwolenniczką, ale to może jestem tylko ja, że a właściwie zwolenniczką takiego przekonania, że trzeba być bardzo, bardzo dobrym twórcą, żeby nowoczesne techniki filmowania, na przykład scen walki, czy w ogóle jakieś takie dynamiczne najazdy kamerą, czy wykorzystanie drona sprawdziło się w filmie historycznym. Czyli trzeba to robić bardzo, w bardzo taki przemyślany sposób, ale powiem szczerze, że całkiem się to sympatycznie oglądało i miałam takie właśnie poczucie, że ponownie jestem na filmie przygodowym i w ogóle chciałabym powiedzieć, że filmy przygodowe są zdecydowanie, jakby nie rozumiem trochę, dlaczego one są w jakimś odwrocie, bo naprawdę bardzo, bardzo dobrze się czuję, kiedy bohaterowie przeżywają przygody. Jedyna rzecz, do której mam naprawdę dużo zastrzeżeń tego filmu i teraz ja wiem, że ono może zabrzmieć idiotycznie. Rolę króla Ludwika XIII gra Louis Garrel. Louis Garrel, możecie go kojarzyć z filmu Małe Kobietki, tej ostatniej ekranizacji Małych Kobietek i on tam grał tego Niemca, w którym zakochuje się nasza bohaterka. W każdym razie on jest bardzo przystojny. Jest naprawdę bardzo, bardzo przystojny. I patrzę na tego króla i masz takie... Dlaczego ten król jest taki przystojny? No i oczywiście możemy tutaj rozmawiać, czy Ludwik XIII był przystojny, czy nie. To nie o to chodzi, po prostu jest za ładny. Jakby to jest moja jedna... Nie wiem, czy to jest bardzo, bardzo poważna uwaga, jeśli król jest dla ciebie za ładny. No ale to jest jedna moja uwaga dotycząca tego filmu. Taka poważna rzecz, która mi przeszkadzała, król był za przystojny. Ale w każdym razie jest to po prostu bardzo miłe kino przygodowe. Jak mówiłam, właśnie mi brakuje kina przygodowego. Widziałabym go chętnie więcej. Jeszcze jedną mam dla was ciekawostkę, ponieważ jakby szukając informacji o tym filmie, pisałam sobie Trzej Muszkieterowie 2023. No z założeniem, że to jest absolutnie jedyny film o Trzech Muszkieterach, który ukazał się w 2023 roku. Ale się pomyliłam. Okazuje się, że jest film nakręcony przez reżysera Billa Thomasa, który jest z tego roku. On ma na IMDb ocenę 1,3 na 10. Z jakąś taką recenzją o tym, że Aleksander Dima przewracałby się w grobie. Nie wiem, czy to jest tak zły film, czy po prostu fakt, że zatrudniono czarnego aktora do roli D'Artagnana zdenerwowało ludzi, bo to się niesamowicie często zdarza. A myślę, że Aleksander Dima mógłby nie mieć nic przeciwko temu, ale w każdym razie to mnie też rozbawiło, tak? Bo rozmawiam właśnie o tym, jak dużo jest tych adaptacji i jak często się je robi i właśnie miałam ostatnio taką myśl, że sekundkę, kiedy byli ostatni Trzej Muszkiety robię? No bo byli ci w 2011, ci, którzy się nie udali, no a potem to już chyba praktycznie żadnych nie było. A potem się okazało, że nie, że zdecydowanie byli i to nawet w tym roku. Więc to mnie jakoś rozbawiło, że po prostu wytrzymaliśmy ile? Niecałe 10 lat bez muszkieterów? Nie, nawet więcej. Boże, jest 2023. Dobrze, wytrzymaliśmy 10 lat i 12 bez muszkieterów, ale musieliśmy do nich wrócić. To tyle. To nie jest recenzja, tylko taka moja refleksja nad żywotnością tej historii. Nad żywotnością, którą rozumiem, którą popieram i która sprawia, że jakoś wiem, że jest film o muszkieterach, to mam ochotę oglądać więcej. I też jest jeszcze jedna rzecz, na którą się już tak zastanawiam tak z boku, że jakby nie jesteśmy w stanie, nic nie było w historii chyba w stanie wdrożyć alternatywnej opowieści o tych czasach w stosunku do muszkieterów. To znaczy, nie przypominam sobie, może się mylę, jeśli się mylę, to błagam, powiedzcie mi, bo jestem tego bardzo ciekawa, czy komuś udało się nakręcić poważny film o tych czasach, kompletnie nawiązując do muszkieterów. Bo jakieś, nie wiem, mam wrażenie, że po prostu Dima zdominował ten fragment historii Francji. To jest zresztą bardzo śmieszne, bo potem człowiek na przykład uczy się o Richelieu i uczy się o nim, znaczy uczy się. Nie każdy się uczy, ale jak studiujesz historię, to się uczysz o Richelieu i musisz sobie cały czas przypominać, że być może to był prawdziwy człowiek, a nie postać napisana przez Aleksandra Dima. To też jest bardzo ciekawe. To kiedyś bym może zahaczyła o to, jak w naszych wspomnieniach pozostają bohaterowie historyczni przez pryzmat dzieł kultury. Jak często kultura, przepisując ich na potrzeby narracji, tworzy ich na nowo albo tworzy z nich konkretne postaci. Mam nadzieję, że to było ciekawe, bo w ogóle chciałabym też troszeczkę jeszcze słowo tak robić, że czasem będę z wami zaglądać takich jakichś moich małych filmowo-popkulturowych obsesyjek. Ja ich mam trochę, bo ja mam też taką skłonność, że ja bardzo lubię, jak jest dużo wersji rzeczy. Tak jak ludzie mówią, nie możecie przetłumaczyć tego po raz drugi, nie możecie tego ponownie nakręcić, jest tylko jedna właściwa ekranizacja. Ja mam takie więcej, ja chcę więcej wersji. To jest najlepsze w kulturze, jak jest dużo wersji czegoś. Więc być może jeszcze będziemy się takimi rzeczami zajmować. Na razie jest mi bardzo miło, że mnie słuchacie. Przypominam wam, że możecie słuchać mnie także w Czytu i ZVZ, że ZVZ ma taką bardzo fajną opcję, ZVZ Klub, gdzie możecie dołączyć do naszego klubu i dołączyć do naszego Discorda i tam mamy nagrania na żywo, mamy fajne dyskusje, fajną społeczność. Możecie zawsze śledzić Czytu, które też jest bardzo fajne. No i chciałam wam też powiedzieć, że niedawno rozmawiałam z Patrycją, którą pozdrawiam, że mam bardzo fajny pomysł na to, że w tym piosenka pojawiał się częściej. Jeśli macie wrażenie, że mam bardzo dużo podcastów, tak, mam 4 podcasty, jeszcze mi nikt tego nie zabronił, jeszcze nikt nie skonfiskował mi mikrofonu, może to nastąpi wkrótce. Natomiast bardzo się cieszę, że wy tu jesteście ze mną, a jesteście moimi absolutnie ukochanymi słuchaczami. I jeśli wam się podobał ten odcinek, albo jeśli chcecie coś dodać, to komentujcie, dzielcie się tym odcinkiem i dawajcie mi znać, że słuchacie, bo to jest naprawdę mega miłe. I tutaj od razu mówię do ciebie, osobo, która mnie słuchasz, która się podzieliła tą informacją, że mnie słuchasz ze światem. Dziękuję ci. Tobie osobiście. Ej, wszyscy inni nie słuchajcie, bo to jest osobiście komuś dziękuję. Nie, ale tak się śmieję. Dziękuję wam. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo miłe i daje mi dużo energii, żeby robić ten podcast, który też bardzo lubię. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia w następnym. Pa, pa.